Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie jeszcze raz Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Temat, który chcemy dzisiaj zaproponować, o surowcach i energii oraz o zamieszaniu wokół gazu z łupków. Nasz gość, pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Poseł na Sejm, też zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i przewodniczący Zespołu Parlamentarnego Surowców i Energii. Był pan też geologiem.
Głównym geologiem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, tak. 2005-2007.
Panie profesorze, nim o surowcach chciałem zapytać o jedną rzecz, bo wiele mówi się o łupkach, nawet doniesień dzisiaj zajrzałem sobie na stronę łupki, bo w wyszukiwarkę wbić gaz z łupków i znajdziemy wiele, można powiedzieć, stron, wiele odniesień. Kanadyjczycy chcą szukać gazu łupkowego w okolicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Od nowego roku czeka nas rewolucja w inwestycjach w energetyce. Dalej Bruksela dofinansuje projekty energetyczne, ale znalazłem też taką informację, że amerykańska służba geologiczna wypowiedziała się, amerykańska służba geologiczna Stanów Zjednoczonych wypowiedziała się, że w Polsce, bo pan mówił, że mamy bogate złoża, donoszą, że u nas jest tyle gazu z łupków, gdybyśmy go zaczęli wydobywać, że to w zasadzie na poziomie zera.
Tak, to prawda. Najnowsza informacja, której jeszcze w mediach naszych w Polsce nie słyszałem. Amerykańska służba geologiczna podała raport na swojej stronie internetowej, że w Polsce w zasadzie gazu nie ma. Znaczy, to jest bardzo sprytne i do tego powinniśmy później wrócić w drugiej części rozmowy. Bardzo trzeba umieć czytać między wierszami. Ale faktycznie ta ilość gazu, którą oni zaprognozowali w Polsce dzisiejszymi technikami, czy dostępnymi technikami, to byłaby na poziomie 1/3 tego, co nawet mniej jak 1/4, 1/5 tego, co mamy w złożach konwencjonalnych, a więc po prostu nic.
Ale oni chcieli u nas inwestować, to...
O tym trzeba było dłużej porozmawiać, w związku z tym trzeba by naświetlić sytuację jakby od początku, trochę geopolityki, a trochę tej gry takiej surowcami na świecie, bo trzeba pamiętać, że surowce to jest, może być, najważniejsza gałąź, która buduje całe gospodarki świata. To u nas tak źle gospodarowano surowcami, nasimi największymi, węglem na przykład, czy siarką, że pozamykano kopalnie i dzisiaj Polska za to płaci. Polacy po prostu za to
płacą. Czyli mamy rozumieć, że Amerykanie mają taką służbę geologiczną, a my jako Polacy?
Nie. Polska formalnie rzecz biorąc od 1 stycznia służbę geologiczną, jest Państwowy Instytut Geologiczny, ale faktycznie on nie może pełnić roli służby, ponieważ jednocześnie jest jednostką naukowo-badawczą, jest instytutem badawczym. No i ma swoje interesy takie, które nie zawsze współgrają, a powiedzmy często nie współgrają z interesem Skarbu Państwa, z interesem społeczeństwa. No to jest jedno. A po drugie, no cóż to jest za służba geologiczna, na którą nie ma najmniejszego wpływu rząd. Praktycznie dyrektora służby geologicznej nie można zwolnić, nie ma na niego wpływu żadnego, a on ma przecież być, służba geologiczna ma być narzędziem rządu w prowadzeniu polityki geologicznej, no skoro tak jest, no to nie mamy służby po prostu.
A dlaczego Exxon wychodzi z Polski? Pan w sobotnio-niedzielnym naszym dzienniku też napisał.
Tak,
rzeczywiście. Nie aż tyle, ale jednak coś,
rzeczywiście, co... rzeczywiście napisałem artykuł dość szeroki na temat tego w sobotnim wydaniu, w sobotnio-niedzielnym wydaniu naszego dziennika. Dlaczego Exxon Mobil wychodzi? Przyczyn może być kilka i one się wiążą z tym, co mamy w ostatnich doniesieniach, a mianowicie tym, że w Polsce według USGS, czyli amerykańskiej służby geologicznej, czy służby geologicznej Stanów Zjednoczonych, praktycznie w Polsce nie ma tej możliwości wydobywania gazu. Tego z już niekonwencjonalnych złupków. Otóż ExxonMobil... dłuższa to jest sprawa. Otóż ExxonMobil ma kilka koncesji w Polsce. W Polsce dostał te koncesje dość dawno, kilka lat temu. bardzo wcześnie. Warto przypomnieć, że ja wydałem pierwsze koncesje w 2006-2007 roku. To był pomysł taki, że jednak ten gaz jest w Polsce, jako główny geolog kraju. Ale zmieniałem prawo. Tych koncesji wydałem kilka, daleko od siebie, różnym czterem firmom, łącznie 11 chyba koncesji. Po to, żeby wstrzymać wydanie koncesji, rozwijać polskie technologie w tym czasie za pieniądze uzyskane z koncesji, z pierwszych poszukiwań, z pierwszej eksploatacji, tworzyć polską służbę geologiczną jako organ państwa, wyłącznie jako organ państwa, gdzie byli specjaliści, którzy by zajmowali, opracowali całą strategię i tak dalej, i tak dalej, koordynowaliby to wszystko. No i nowa ustawa prawo geologiczne i górnicze, która by interes państwa zabezpieczała. Ale rząd w 2007 roku się zmienił i rząd Donalda Tuska, no cóż, pierwszą rzecz, jaką zrobił, to po prostu wyrzucił do kosza.
Jak najdalej od tego, co zarządów...
Tak. Można powiedzieć, że zrobiono systematycznie odwrotnie niż ja prowadziłem politykę.
Nawet... Czyli może być, że nawet wbrew interesowi państwa.
Znaczy, w mojej opinii to było zdecydowanie wbrew interesowi państwa i myślę, że wielu nawet członków czy posłów PO to przyzna gdzieś tam w kuluarach, natomiast oczywiście oficjalnie tego nie powiedzą. Nawet ostatnio w zeszłym tygodniu doszło do takiej rozmowy na forum plenarnym w sali plenarnej, gdzie ja mówiłem, że w zasadzie niczego żeście nie zrobili, cała służba geologiczna, która miała powstać, nie istnieje. No i faktycznie nie było o czym dyskutować, bo nie istnieje.
Czyli co, możemy powiedzieć, że dzisiaj Amerykanie mogą w ten sposób mówić
tak, mogą
o naszych
grać,
złożach,
tak,
bo tak, my nie obronimy nie ma, się, tak, bo my nie mamy służb swoich.
Nie ma nikogo, kto by był w stanie odpowiednimi narzędziami zweryfikować to, co mówią Amerykanie. Prawda? Ten raport Państwowego Instytutu Geologicznego, który się pojawił w marcu, był wbrew interesowi państwa. To jest jedna rzecz. Dlatego, że nie powinien się raport tego typu pojawić, on zaniżał wielkość złóż w Polsce. Dlatego, że my powinniśmy na tych koncesjach zarabiać. Obniżenie wielkości prognozowanej oznacza, że państwo jest w fatalnej sytuacji negocjacyjnej w stosunku do firm ubiegających się o koncesję na eksploatację, bo w tej chwili wszystkie mają koncesję na poszukiwania. Co prawda koncesja na poszukiwania zmusza państwo wydania koncesji na eksploatację, ale nie mówi jeszcze nic o podatkach. Tak? W tej sytuacji, kiedy państwo musi wydać tym podmiotom koncesję na eksploatację, ale kiedy okazuje się i polski podmiot mówi, że gazu nie ma, albo jest go bardzo mało, no to znaczy, że nie ma co w ogóle żądać żadnych jakichkolwiek podatków. Prawda? Umowa zostanie podpisana i potem może się okazać, że mamy nowe technologie, które jednak mówią, że tego gazu jednak jest bardzo dużo. No tak, ale umowy już podpisano, w związku z tym podatków nie ma, czyli polskie społeczeństwo z tego nic nie będzie miało i nie miało nawet kontroli nad handlem koncesjami. Jeśli chodzi o ExxonMobil, to jest sprawa bardzo skomplikowana. Otóż jest to firma, największa firma chyba na świecie, a na pewno w przemyśle naftowym, która po prostu złoża w Polsce, to dla nich jest drobiazg, detal. Tak? I teraz, jakiekolwiek by to złoża nie były, o tych, których mówimy, czy maksymalne, czy minimalne, to jest detal.
Nawet gdyby było bardzo dużo, tak?
To jest detal. I teraz, oni podpisali kilka miesięcy temu umowę z Rosnieftem na to, że będą wymieniać część złóż w Polsce, dostaną część złóż przede wszystkim na północy Rosji, tam złóż ropy, gazu też, trochę gdzieś w okolicach Morza Czarnego, ale sami mają oddać część koncesji na gaz w łupkach. Oczywiście nie powiedziane było jakie, no ale można się domyślać, ja pytałem pana premiera wielokrotnie zresztą o te sprawy na posiedzeniach plenarnych, premier zawsze milczy, on nigdy na temat nie zabiera głosu. No bo cóż ma powiedzieć, jak mi jeden z posłów PO powiedział. No oczywiście musiałbym przyznać rację, więc lepiej milczeć. I cóż, co się stało? No ExxonMobil widzi, że tak, w Polsce jest potężny bałagan, nie ma pewności, jakie będą opłaty koncesyjne, jakie będą opłaty eksploatacyjne, czyli podatki od kopalin i tak dalej. Premier zapowiedział to. Nic się nie dzieje. Wstrzymali poszukiwania nasi partnerzy.
Czyli tak jak kiedyś mówiliśmy o kopalinach, tak, jeżeli chodzi o miedź.
Tak, o miedź. Podobnie. Tak.
Ustawa robiona tylko pod KGHM.
Pod gazówka, tak. To teraz pod gazówka. Tak. Trudno powiedzieć, bo w sumie tego nie widać. Ale skoro firmy nie wiedzą, co będzie, nie potrafią oszacować ryzyka, tak? Czyli to wtedy ryzyko bardzo rośnie, wstrzymują poszukiwania, nic się nie dzieje, ale ktoś za to będzie musiał zapłacić. Kto za to zapłaci? Ano zapłacimy wyższą ceną gazu, jeśli ten gaz będzie eksploatowany za 10 czy za 15 lat. Więc błąd za błędem, błąd, albo błąd, albo destrukcja, albo bierność. To w zasadzie najlepszym przypadku bierność, jaką rząd PO prowadzi w zakresie polityki surowcowej w Polsce. Niestety w większości to jest szkodliwe działanie.
A wiemy, z czego to może wynikać? No, tutaj nie wiem, czy z nieświadomości, tak? Trudno oceniać chyba.
Ja nie wiem, czy ze świadomości, czy no, trudno powiedzieć, no wszystko to się działo, jak ostatnio pamiętamy, na początku roku w oparach podejrzeń o korupcję, aresztowania w Państwowym Instytucie Geologicznym, zatrzymanie jakieś tam były w Ministerstwie Środowiska, gdzie była sama góra, że tak powiem, nawet zaaresztowana, prawda, i o jakieś nieprawidłowości. Oczywiście bym był wstrzemięźliwy co do oskarżeń, niemniej jednak już pojawienie się aresztowań i przesłuchań, także w firmach, no powoduje, że taka firma oraz niepewność inwestycyjna, absolutna niepewność inwestycyjna, bo nie wiadomo, co się w Polsce będzie działo i rząd nic w tym kierunku nie robi, tylko bałagani, no to taka szarpanina po prostu jest nie na rękę firmie, która najbardziej dba, ze wszystkich firm, najbardziej dba o swój PR, o swoje postrzeganie, bo nie chcemy mieć tego, nie chcemy mieć wspólnego z Polską, z polskim ewentualną korupcją, nie chcemy mieć wspólnego z polskim bałaganem prawnym, fiskalnym, czyli niekompetencją, sprzecznością, przecież ministerstwo jedno się wypowiada, drugie się wypowiada, brak służby, nie ma z kim rozmawiać. W związku z tym, no i po co im to? No
I ta propozycja Rosjan będzie im...
Oczywiście, więc podpisali umowę z Rosjanami, wymienią się koncesjami, Rosjanie przejmą koncesję w Polsce, bo im na tym zależy. W ten sposób... I państwo nic nie może zrobić, bo nawet nie ma organu, który potrafi to kontrolować.
Czyli można powiedzieć, że Rosjanie wstrzymają wydobycie gazu.
Nie wiem, co Rosjanie zrobią, ale z pewnością...
Bo i tak mają podpisaną z nami umowę gazową.
Ja bym chciał to później zilustrować kilkoma slajdami, dlatego bym...
Jeżeli można, bo tak też planowaliśmy, żeby naszym słuchaczom, widzom coś więcej powiedzieć o samej geologii, o tym, na ile jest to ważne, tak? Ważna dziedzina w życiu, można powiedzieć, gospodarczym.
Kluczowa, rzekłbym. Na bazie surowców budowana jest każda cywilizacja. Prawda? Od poziomu kamienia łupanego, brązu. Proszę zwrócić uwagę. To większość
mamy złoża,
epok naszych,
znaczymy, tak?
mamy epokę kamienia łupanego, brązu, żelaza, potem mieliśmy węgla, później węgla i stali. To wszystko bazowało na... W tej chwili mamy epokę krzemu, możemy powiedzieć, bo to jest stała elektronika, bazuje na tym, ale ciągle tych surowców przybywa, różnych, prawda? Możemy mieć epokę pierwiastków ziem rzadkich, gdzie kluczowe znaczenie mają te pierwiastki wydobywane dosłownie w tonach na całym świecie, prawda? One mają jednak kluczowe znaczenie dla militarne w elektronice, w nowoczesnych technologiach. Zresztą takie znaczenie może mieć właśnie KGHM, który ma tego typu złoża, dlatego też są zagrożone i są w rękach obcych niektóre z koncesji. Ale wróćmy może do spraw jeszcze takich...
Które można powiedzieć są kluczowe, tak? Dla gospodarki, dla państwa.
Są niektóre pierwiastki ziem rzadkich, które są wydobywane dzisiaj praktycznie w 90 kilku procentach w Chinach. W związku z tym wielu krajom dramatycznie zależy na tym, żeby mieć możliwość dostępu do tych pierwiastków z innych źródeł niż Chiny. Prawda? I w Polsce one są. I koncesje na to są porozdawane różnym firmom. Wianuszkiem KGHM został otoczony i koncesje na poszukiwania, ale oczywiście koncesje na poszukiwania blokują możliwość wydania koncesji na poszukiwania innej firmy, a tym bardziej na eksploatację. Więc to jest kłopot. Gdybyśmy, nie wiem, czy jest taka możliwość pokazania slajdu dotyczącego energetyki. Widzę, że nie jest pokazywany. W każdym razie trzeba powiedzieć, o właśnie. Więc widzimy, że energii słonecznej jest najwięcej, ale ona nie dotyczy Polski. Mamy węgla kamiennego sporo na świecie, ropy naftowej, ale nowe technologie, czy gazu, nowe technologie powodują, że możemy zwielokrotnić te zasoby, dlatego że one są wydobywalne, bo ważne jest, ile jesteśmy w stanie wydobyć. Jeżeli nawet będziemy mieli wielkie...
O wydobycie, tak?
jeśli mamy wielkie jezioro ropy naftowej, 100 metrów pod nami, ale ktoś nawet łopaty nie ma, prawda, nie mówiąc o innej możliwości wydobycia, to tego złoża nie ma dla niego. Prawda? Ropa jest, ale tylko trzeba wziąć, trzeba umieć ją wziąć, prawda? I nowe technologie powodują, że w tej samej ziemi, pod powierzchnią ziemi, złoże jest albo go nie ma. Oczywiście również cena. Jeśli coś się opłaci wydobyć, to złoże jest. Jeśli się nie opłaci wydobyć przy możliwych technologiach, to go nie ma. I gdybyśmy popatrzyli na następny slajd dotyczący tego, co się dzisiaj dzieje. No, dzisiaj pan premier Pawlak mówi, że w 2015 roku jest przygotowana taka ustawa, mówi, że będzie konieczność, żeby każdy miał na dachu panel słoneczny, ale w ogóle będziemy dotować energetykę słoneczną w Polsce, gdzie jak widzimy tutaj w górnej części, gdzie Polska się nazywa te niebieskie barwy, to po prostu my nie mamy zasobów tych specjalnie dużych. No po co to inwestować? Prawda? Komu na tym zależy? Wiatraków już nie będziemy, ponieważ ci, co mieli dostać, to dostali. Prawda? Chociaż też nie mamy potencjału energetycznego, bez dotowania energii wiatrowej ona na drugi dzień przestałaby funkcjonować. Dopłacamy z czego? Bo tam z węgla, z produkcji polskiej. No po prostu każdy Polak do tego dopłaca. I to samo z panelami słonecznymi. Będziemy musieli dopłacać, a każdy...
energia tak. Dotuje tą zieloną, tak?
Tak zwaną, prawda? Chociaż nie wiem, która jest czarna, która zielona. To bym tak nie tego nie
Czyli nie jest dzielił. To taki prosty tak. Podział.
Tak. Pan premier Pawlak przechodzi na zieloną stronę niemocy państwa. W tym mówi mocy, ale tak naprawdę niemocy. I teraz będziemy musieli dotować, każdy będzie musiał na swoim domu od 2015 roku mieć albo panel słoneczny, albo mieć pompę ciepła, no to jeszcze pół biedy, albo mieć albo wiatrak jakiś i tak dalej. No to jest po prostu niemożliwe. No, mieszkalnictwo bardzo zdrożenie, mówiąc o przemysłowych budowlach. A przecież w Polsce mamy dwa zasadnicze źródła energii odnawialnej. Geotermia. To są tam, gdzie to jest możliwe, bo nie wszędzie to jest możliwe, ale tam, gdzie jest możliwe, to należy inwestować. To są źródła lokalne, rozproszone, więc bardzo ważne. Gratuluję tutaj już, że w Toruniu Lux Veritatis zorganizowało, tak mocno poszło do przodu, że już niedługo jest szansa.
Pozwolenie na budowę.
Właśnie, to gratuluję. Mało tego, to jest największa wydajność, jaka w Polsce jest zanotowana, jeśli chodzi o ciepło. I ilość wody.
A przez rząd torpedowany.
Mało tego, że jedyny otwór, który został wywiercony bez dotacji rządów, tak według mojej wiedzy, bez dotacji, której się należy, która jest zapisana w polityce ekologicznej państwa, a więc to wbrew polityce ekologicznej państwa.
Na skalę europejską.
No tak można powiedzieć. To jest coś nieprawdopodobnego. To jest dyskryminacja absolutna. W mojej opinii absolutna dyskryminacja. Czyli największy sukces wbrew państwu. Nawet nie bez pomocy, ale wbrew państwu. No to jest gratulacja.
Gdyby to było podejmowane w wielu miejscach, mogłoby to być
ogromnie mogło, oczywiście. No oczywiście to jest... państwo po prostu w geotermie to jest teraz zawieszone. No nie może inwestować, no bo skoro tu nie dało, no to gdzie ma dać? Tak? Następna sytuacja, jeśli chodzi o energetykę wiatrową. Gdybyśmy policzyli, ma to spowodować... obniżenie emisji CO2. Ja bym miał wątpliwości, czy to CO2 rzeczywiście tropogeniczne wpływa w istotny sposób na zmianę klimatu, ale gdybyśmy policzyli wszystko od początku do końca, żeby wyprodukować wiatraki, jakąś jedną fermę wiatrową, przecież trzeba robić poszukiwania geologiczne. Na to dwutlenek węgla, transport, wiercenia i tak dalej. Wybudować kopalnie węgla, kopalnie rud żelaza, wybudować całą linię transportową, przecież to jest zwykle, no, gdzieś, gdzie nie ma tego, się buduje te kopalnie, tak? Miasta, ludzi zatrudnić, ludzie mają transport, walcownie, huty, prawda? Tak? Więc to wszystko emituje potężne, potem wyprodukować, zawieść te wiatraki, to wszystko emituje potężne ilości CO2 tak duże, że ten wiatrak nie jest w stanie zrekompensować potem tego. On raz pracuje, raz nie pracuje. I energia jest znacznie droższa z wiatraka, gdyby policzyć tylko netto, a bez tych dotacji, niż z węgla, tak jak my mamy. Możliwość, szczególnie z węgla.
Też kiedyś te urządzenia, tak mówi się, że się
Polska nie
zwracają,
ma takiej możliwości.
Nie, tak, że...
Nie ma takiej możliwości Polska, żeby to było istotne. Trzeba pamiętać, że jak w Niemczech jest powiedzmy 6 metrów na sekundę wiatr, a w Polsce 5, no to ta niewielka różnica. Otóż jest to różnica co najmniej dwukrotna, jeśli chodzi o ilość możliwej uzyskania energii.
Pytanie,
to trzeba pamiętać.
Panie profesorze, czy to nie jest też tak, że my pewne rzeczy małpujemy, tak? Bo solary, gdyby popatrzeli na kraje zachodnie, no głównie na Niemców, tak? oni to stosują. Farmy te wiatrowe. I jak gdyby to z dużym opóźnieniem, tak, 20 chyba nawet lat przychodzi do nas i jako to będzie tak, news, tak, że to będzie strzał w dziesiątkę.
To nie jest małpowanie. To jest, w mojej opinii, mam prywatną taką opinię, że ktoś na tym po prostu robi albo interes polityczny, albo jeszcze różne inne interesy, bo przecież my musimy do tego, społeczeństwo musi do tego dopłacać. Prawda? To nie jest na zasadzie tylko tak jak powiedział Pawlak, że zobaczyła żaba jak konia kują i sama łapy nadstawia. To nogi nadstawia. To nie jest w ten sposób. Tu jest chyba grubsza sprawa. Według mnie ja nie potrafię tego w ten sposób zrozumieć. Jeśli następny slajd pokażemy, zobaczymy jaki jest potencjał geotermalny w Europie. I widzimy, że są kraje, które mają ten potencjał większy znacznie niż Polska. I tak jak na przykład Węgry. I jest taki, że dużo mniejszy jak Polska. Polska ma dość dobre warunki geotermalne, więc dlaczego by w to nie inwestować, prawda?
I to nawet spoglądam na tą mapę, że większa część państwa, tak, naszego...
Tak, tak. Inaczej, co ważne, a czego tutaj nie widać. Tu to, co widzimy, to jest strumień termalny, czyli to, ile ciepła jest wyemitowane z ziemi. Ale równie ważne, czasem ważniejsze jest to, że my w Polsce mamy najgrubsze chyba pokłady warstwy skałosadowych, które są idealnym izolatorem, jak pierzyna, jak koc. W związku z tym to ciepło nie ucieka, my mamy z czego czerpać. Czyli u nas wykorzystanie tego ciepła, tego strumienia ciepła może być dużo bardziej efektywne. We Francji na przykład...
Bo nie widzimy aż takiej emisji, tak?
Bo niewiele ucieka na zewnątrz. Wszystko zostaje skumulowane. Tych skał jest nagrzanych tak bardzo dużo, że my możemy ogromne ilości ciepła wydobywać i należy zresztą nie tylko myśleć o geotermii, ale też geotermice, czyli wydobywaniu z ekstrakcji samego, czystego ciepła, bez wody. Czyli wymienniki ciepła na przykład na 5 kilometrach. Nie tak jak dzisiaj na 3 czy 2, tylko 5 kilometrach. I tam mamy temperaturę, już dzięki której możemy produkować prąd elektryczny.
My mamy takie doświadczenia, tak daleko sięgamy, jeżeli chodzi o wiercenia?
No oczywiście, że tak. To można zrobić. Oczywiście tu jest miejsce na rozwój własnych technologii. W to trzeba inwestować pieniądze na to.
Tutaj się rodzi pytanie właśnie, czy my właśnie pracujemy nad tym, żeby tak daleko sięgnąć, czy to jest bezpieczne i co nam to da polskiej gospodarce.
Kto to są my? Bo ja się nie identyfikuję w tej chwili z obecnym rządem, więc nie jestem my.
No ale dzisiaj w jaki sposób zależymy? Tak, pan jest, pracuje w Sejmie, w którymś momencie też się podpisuje pod takim czy innym prawem, ono jest ułomne, ale mamy
Nie podpisuję.
Mobilizować rządzących, tak? Że tak panowie nie
próbuję.
Można.
Panowie ja złożyłem 6 projektów różnych ustaw, no, które są, utkwiły albo w komisjach, albo w ogóle nie zostały ruszone, gdzieś mieszane i tak dalej. Możemy na ten temat porozmawiać.
Czyli profesor Jędrysek to wiadomo na bok.
No, nie tylko Jędrysek. Prawie każdy z prawicy jest odsuwany na bok. A czasami coś jest tam wzięte dla przyzwoitości, ale na pewno zwykle nie to, co jest istotne. Prawda? Tak, żeby sztuki się...
Ale przepraszam, wtrąciłem słowo.
No nie, proszę bardzo. Więc gdybyśmy popatrzyli na następny slajd, to warto popatrzeć, że czym jest koncesja na poszukiwanie, na czym polega, że raz złoże jest duże, raz małe. Jeżeli mamy tutaj, gdzie jest ta gwiazdka, widać jedno w lewym górnym rogu, my widzimy, że jeśli mamy jakieś duże złoże, nieudokumentowane, więc formalnie rzecz biorąc złoża nie ma, i zrobimy jedno wiercenie, to w oparciu o to jedno wiercenie, załóżmy, że to będzie chodziło o gaz, możemy powiedzieć, że złoże wynosi na przykład potężne, prawda, zasoby wynoszą na przykład 2,3 biliona metrów sześciennych, z tym, że nasz błąd oszacowania jest bardzo duży. Jeśli zrobimy tak, jak w dolnym rogu jest tych wierceń dużo więcej, to okaże się, że redukujemy tą wartość tylko do 0,5 biliona metrów sześciennych, ale jednocześnie wiedza nasza jest obciążona błędem rzędu 0,1 biliona metrów sześciennych. I na tym polega problem w Polsce, że tych wierceń nie wykonano. I to, że dzisiaj jedni mówią, że jest dużo, drudzy mówią, że jest mało, to w zależności od tego, w którym jedno wiercenie jest wykonane. Jest jedno wiercenie wykonane, gdzie jest pusto i się nie da. W innym jest bardzo dużo i powiedzą, że jest bardzo dużo.
A nawet, za mało, tak? Za mało.
Więc po prostu tych badań nie ma. A kto te badania wstrzymał? W największym stopniu Donald Tusk. Premier Tusk, mówiąc, że będzie podatek od kopalin, nie powiedząc jaki. Nic się nie dzieje przez 4 lata psuto. Od końca 2007 roku systematycznie psuto to zostało zrobione i wydawano koncesje na potęgę. że Polska straciła kompletnie kontrolę nad handlem koncesjami i tak naprawdę my w wielu wypadkach nie wiemy, kto jest tak naprawdę właścicielem koncesji, nie biorąc nic, a powinni wziąć około 100 miliardów złotych za tę koncesję, to łatwo bardzo udokumentować, bo w Stanach Zjednoczonych podobne koncesje
czyli
kosztują
gdyby rzeczywiście
ponad miliard złotych
było
za
to jeden. Prawdą, co Amerykanie mówią, że jesteśmy na poziomie zero, tak? To i tak mamy 100 miliardów.
To powinniśmy mieć 100 miliardów, tylko że niestety rząd tego nie wziął. Natomiast co uległo, co było fatalne? Oddano pełną wiedzę geologiczną za darmo. Ona jest coś warta. Nie cała jest tajemna. To nie jest tak, że coś bardzo ważnego zostało wydane. Na przykład ja kiedyś, jak ja szukałem inwestorów, przecież to oczywiście miałem jakiś referat w polskiej ambasadzie, gdzie inwestorzy byli zaproszeni, bodajże to był w 2007 roku. Ale ja tam mówię o Łukasiewiczu, że są warstwy. To jest wszystko publikowane. Tam nie było żadnej tajemnej wiedzy. Natomiast wiedzę taką ważną, tak zwaną cyfrowaną, a więc w nośnikach cyfrowych, zostaje oddana temu, kto aplikuje i utrzymuje koncesję na poszukiwania. I on za nią powinien zapłacić dużo, a przynajmniej kaucję jakąś stawić, bo on ją potem wzbogaci, jeśli nie wy... A tutaj nie zostało praktycznie nic wzięte. To jest problem. To są groszowe sprawy, zupełnie. A my powinniśmy na tych koncesjach zarobić, dostać minimum 100 miliardów złotych. Firma Marubeni, japońska firma, zapłaciła 25 tysięcy dolarów za podobne koncesje za akr. A akr to jest 0,4 hektara. Polskie koncesje to jest 1200 km kwadratowych, więc gdybyśmy to wszystko policzyli, to powinna być koncesja warta grubo ponad miliard złotych. Jedna, a takiej koncesji wydano 110. To jest mało ważne. W Stanach Zjednoczonych gaz jest grubo poniżej, kosztuje grubo poniżej 100 dolarów za 1000 metrów sześciennych, a w Polsce 500 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Jeśli policzymy koszty poszukiwań eksploatacji, to znaczy, że Amerykanie mogą zarobić 10 dolarów na 1000 metrów sześciennych, a u nas 490, tak? No a jak będą droższe, to niech będzie 400 czy nawet 300 dolarów. A więc w związku z tym te koncesje powinny być 30-krotnie droższe, teoretycznie. Oczywiście tak nie będzie, ale powinny być droższe.
Czyli mamy wiedzę, mamy pieniądze, tak?
Tak, dostajesz koncesję na przygotowanie, masz taką możliwość, masz zapewnione to, bo polskie prawo daje możliwość, że zapewnia, tak powinno zresztą być, zapewnia koncesję na eksploatację, jest prawidłowo wykonana koncesja na poszukiwanie, ale powinien za to dobrze zapłacić. Polski Skarb Państwa dostał około 40 milionów zamiast 100 miliardów. Czyli to jest ułamek promila. Tak po prostu nie postępuje gospodarz. Myśmy powinni dostać wielokrotność, nawet nie 100 miliardów, tylko dużo więcej. Jest dziura budżetowa, jest problem, wzrasta zadłużenie i nawet nikt nie wie, jakie mamy to zadłużenie, prawda? Może już liczone w bilionach w tej chwili, a nie setkach miliardów. No i co? I my tu wypuszczamy coś takiego i tracimy kontrolę nad handlem, bo tą koncesję może jeden drugiemu sprzedać.
Jeżeli by tak rzeczywiście było, no to wydaje się, że wszyscy powinni podać się do dymisji ze względu na nieudolność, tak?
Bo
100 miliardów.
No, co mam odpowiedzieć? To są
ogromne pieniądze, tak? I
przecież
rozumiecie, w budżecie państwa nie mamy problemów ze szkolnictwem, nie mamy problemów z
tym. Mało tego, mamy rozwinięte swoje technologie i wiemy, ile tego gazu mamy. Polskie podmioty powinny uczestniczyć. Przecież ja złożyłem w grudniu 2011 roku projekt ustawy o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej, gdzie ten organ państwa miał sam ocenić, ile warta jest koncesja, popatrzeć, ile wydano na poszukiwanie, na udostępnienie złóż i objąć swoimi udziałami, tworzyć spółkę na każdej koncesji. To są duże koncesje, 1200 km kwadratowych, to jest ogromna koncesja. Na świecie tak dużymi koncesjami się nie operuje. To można takie rozwiązanie też przyjąć. I takie zresztą za moich czasów są przyjęte.
A
ja je zastałem.
Się zajmowano tym, jak bardzo zniszczy, pamiętam chyba właśnie pan wicepremier Pawlak, czy nawet pan prezydent Komorowski, tak jeszcze wtedy nie był prezydentem. Był chyba w Londynie, tak? W Wielkiej Brytanii, na takim spotkaniu przed wyborami i zajmował głos odnośnie tego zanieczyszczenia, jeżeli chodzi czy zniszczeń w tej strukturze środowiskowej, jeżeli chodzi o gaz.
Ja jestem tylko profesorem geochemii, geologii i byłem głównym geologiem kraju. No, trochę tym metanem się zajmuję. Od 90 przynajmniej roku zacząłem swój staż w Japonii. Ja bym się tak nie wypowiadał, bo tej technologii dokładnie nie znam. No, ale widać, pan prezydent ma lepszą wiedzę na ten temat jako historyk, magister historii. No, zostawmy pana prezydenta, bo myślę, że są ważniejsze rzeczy do omówienia. I co jest istotne? W tej chwili, dlaczego, bo wracałem do tego, dlaczego ExxonMobil się wycofał. On się po prostu wycofał dlatego, mało prawdopodobnie, że tylko dlatego, że nie ma gazu w Polsce. To jest najmniej prawdopodobne. Pierwsza, potężny bałagan, problemy korupcyjne, rozbieżne opinie w różnych ministerstwach, brak kompetentnego organu. W Sejmie to, co się mówi w tej chwili, to też jest istotne. Też słuchają tego, oni poważnie traktują posłów. Prawda? Nie tak jak rząd patrzy na opozycję, gdzie się nie pozwala mówić, gdzie się wyłącza mikrofon, tak jak ostatnio pan profesor Jeszyszko. No to rzeczywiście takie sytuacje mają miejsce.
Czyli oni chcą mieć jakąś pewność.
I oni patrzą, no nie chcemy mieć z tym, proszę, oni powiem tak, nie chcemy mieć nic z tym wspólnego. Mamy wielki problem już z polskimi złożami. Jest oferta, że Rosjanie nas z tego wyswobodzą, a jeszcze dostaniemy świetne złoża, wielokrotnie więcej warte i swobodę działalności na północy, na północ od Rosji, od kontynentu, prawda, azjatyckiego. Więc cóż robią? Po prostu biorą to i mają spokój. Drugą przyczyną może być to, że są firmy, które widzą, jest bałagan, źle. To oczywiście wyłącznie z bałaganu. Nikt nie wie, co będzie i co rząd zrobi. I co robią wtedy? Dogadują się, bo to jedna firma odchodzi, prawda? Druga informacja z USGS, z amerykańskiej służby geologicznej, płynie, że w Polsce gazu nie ma. Firma odchodzi, bo mówi, że gazu nie ma, jakieś tam kilka tygodni wcześniej. Zresztą ja to przewidywałem dużo wcześniej już i pisałem na temat w naszym dzienniku. I co? I w tej chwili polski rząd stoi w warunkach bardzo trudnych, bo firmy następne też mogą się wycofać. Nikt nie będzie poszukiwał, tak? Czy nie będzie poszukiwań. Polskiej technologii nie ma, bo stracono 4 lata. W tej chwili próbuje się utworzyć Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Skarbu, Ministerstwem Nauki. Ja jestem w tym zespole, który ma przygotować, z tym, że jako profesor, nie jako poseł, przygotować tą założenia do nowych technologii. No i tutaj naraz wychodzi sprawa, że Państwowy Instytut Geologiczny się tragicznie pomylił, prawda? No bo USGS mówi co innego, że tutaj te złoża są. W ogóle ich nie ma. Ci mówią, że są mniejsze, ale są i tak dalej. Nie ma kompetentnego organu. I co z tymi pieniędzmi teraz zrobić? Planowało się miliard wydać. Tutaj teraz nie ma po co wydawać, no bo nie wiadomo po co. No bo jak tych złóż nie ma, to po co? Tu jest gra, tu jest drugie dno. Różna gra interesów. I państwo polskie stoi bezbronne we własnym kraju. Wina jest taka, że nie pociągnięto rozwiązań. Wydano wszystkie koncesje, gdzie Polska była nieprzygotowana prawnie i organizacyjnie. Czyli było tak jak kilka koncesji, niczego to nie zmienia. Czas pracuje na naszą korzyść, wyniki muszą zostać nam dane. Nie my za to płacimy. Tak? Bez następnych koncesji firmy i tak by zostawiły wszystko. I byśmy mieli wszystko za darmo i rozwijanie. Taki był pomysł mój. Oczywiście te firmy dostały te koncesje, one by współpracowały, ale na naszych warunkach. A nie teraz taki, że nawet nie ma organu państwa, który jest w stanie zweryfikować to. Nie wiem, co teraz sobie myślą ludzie w ministerstwach, ministrowie, czy wiedzą w ogóle o tym raporcie. No on się po prostu pojawił na stronach internetowych. No ale na nasze media tego nie podają. Prawda? Amerykańska służba geologiczna, najbardziej kompetentny organ, mówi, że w Polsce gazu w łupkach nie ma. Ja uważam, że tam jest duże dno, drugie dno i o tym żeśmy przed chwilą sobie powiedzieli. Gdybyśmy popatrzyli na następny slajd, to powiedziałbym, dlaczego państwu powinno zależeć na tym, żeby złoża były. To nie jest tylko tak, bo cele państwa jako w Polsce państwo jest właścicielem kopaliny. Tych zasadniczych kopalin, oprócz piasku, tam żwiru, to jest państwo. Tak? Czyli surowiec po pierwsze jest dźwignią gospodarczą. Dobry, tani surowiec jest dźwignią gospodarczą. Daje pracę ludziom, rozwijania jest infrastruktura i tak dalej. Daje niezależność surowcową.
Państwo tak? też tak, musi dać, tak? czy wydać zgodę, tak?
Tak, zgadza się. No ale on niestety, to państwo jest od czasów 2008 roku jest zupełnie niewidoczne, niszczące politykę surowcową państwa. Tak, niszczy. Cele polityczne są bardzo, czy geopolityczne, prawda? Jeśli my mamy coś, to ktoś od nas zależy, tak jak od Rosji zależy pół Europy, albo prawie cała, prawda? I teraz można powiedzieć tak, po tej stronie państwo co daje za to, że ma te profity? Daje oczywiście jakąś pozycję badań geologicznych, prawda? drogie bardzo badania geologiczne, przecież to rozpoznanie wstępne jest, ta informacja geologiczna zapewnia ochronę, prawo i tak dalej. To państwo bardzo źle to robi. W tej chwili może być tragicznie, a już wbrew sobie służbę geologiczną, której nie ma. No i zyski są implikowane różne, prawda, praca dla ludzi, infrastruktura i tak dalej. Natomiast to, co zyskuje, to wartość geopolityczna i te podatki, prawda? To, co zyskuje w formie, no, które da się przynieść na pieniądze. Natomiast ideowo cele, poniżej cele inwestora, to na przede wszystkim koszty, prawda? Te koszty to są koszty poszukiwań, to są podatki od kopalin, to są różne opłaty eksploatacyjne, wielkość ryzyka, to wszystko należy mnożyć razy ryzyko. Jeśli Donald Tusk mówi, w Polsce gaz jest po tyle, taką ma cenę, prawda? No to jak policzymy koszty poszukiwań, udostępnienia, to się nam opłaci. Ale ten Donald Tusk mówi, no to wprowadzamy jakiś podatek od kopalin. Nikt nie wie, jaki podatek. No to czeka. A jak czeka, no to obraca się, przecież ktoś te pieniądze powinny pracować, nie pracują. No czekają, tak? Skoro czekają, ktoś musi utrzymać całą infrastrukturę poszukiwawczą, no to kosztuje. Bo gdzie indziej by w Chinach by zarobili na tym. W związku z tym zaraz koszty rosną. W pewnym momencie się okazuje, nie, to myśmy już tyle stracili, że już nie chcemy więcej czekać. Wychodzimy. I tak się mogło stać z Exxonem Mobilem, chociaż mówię, tam jest jeszcze inne z pewnością.
A może być tak, że my cały czas jesteśmy w takich kleszczach, tak, że my nie możemy wyjść jako ci, którzy coś znaczą, tak? Pan powiedział o tej wartości geopolitycznej.
To jest
my jesteśmy też w takich, tak, no można być z jednej strony Rosja, może... Niemcy to są potentaci, tak. Jedni potrafią dobrze to wykorzystywać, inni mają znacznie więcej surowców, chociaż kiedyś nasze surowce, patrzę, węgiel kamienny, tak? Były też transportowane do Rosji,
no,
tak, do
myśmy Związku wybudowali,
Radzieckiego,
no,
więc
prawie trzykrotnie.
Więc teraz, czy ktoś nam pozwoli, tak? Czy dzisiaj rządzący, nie wiem, czy sami nie chcą podnieść głowy,
Polski
czy...
Polski nie stać na to, żeby być słaba, a nasz rząd niestety powoduje, że Polska jest bardzo słaba i coraz słabsza. Gdybyśmy popatrzyli na następny jeszcze slajd, króciutko, chcę powiedzieć, że to wszystko, co robi rząd, może spowodować, że złoża są ogromne, albo złoża ich w ogóle nie ma. I tylko rząd jest w stanie te sprawy załatwić. Jeżeli mamy złoża, tak jak po lewej stronie numer jeden, lewy górny róg, mamy sytuację, że złoże jest i opłacalne, ono nie jest bardzo mało opodatkowane, zaczynamy podatkować, część złoża już nie zapracowuje na siebie, w związku z tym wykreślone zostaje w ewidencji. Następnie podnieśmy jeszcze podatki, albo ryzyko, u nas jest ryzyko polityczne ogromne i to jest wina rządu Donalda Tuska, powoduje numer trzy, że jeszcze złoże jeszcze mniejsze. Jeszcze jest większe ryzyko lub większe inne koszty typu podatkowego, to mamy jeszcze gorsze. Albo spada cena, mamy numer cztery, prawda? Jeszcze gorsze warunki. I to w prawym dolnym rogu złoża w ogóle nie ma. Te same minerały, to wszystko samo jest, tylko wystarczy politykę zmienić na górze, i złoża nie mamy. I to w tej chwili czyni Donald Tusk. To wszystko...
Znaczy mieć
jest...
złą politykę. Tak
zła polityka powoduje, że złoże jest albo złoża nie ma. Mamy gaz albo go nie mamy. Prawda? Ryzyko jest zbyt duże. Nie mamy tego. Przy obecnych
można
warunkach...
Powiedzieć, nie mamy gazu, bo mamy dobry, drogi gaz z Rosji, tak?
Nie ma. Prawdopodobnie komuś się to opłaci, ktoś potrafi to zrobić. Natomiast problem jest taki. Zbyt dużo bałaganu na górze, zbyt duże ryzyko powoduje... Zła polityka, nieprzemyślana, brak systemowych rozwiązań, bałagan prawny, fiskalny i tak dalej, powoduje, że nie mamy złóż, które mieliśmy. Nic się w geologii nie zmieniło, prawda? Ten gaz od 300 milionów lat tam jest. No ale co z tego, jak polityka jest zła? On był, teraz go nie ma, bo polityka jest coraz to...
Panie profesorze, myślę, że my będziemy dalej o tym mogli też mówić, przedstawiać to słuchaczom i widzom. Pozwolę zaprosić naszych słuchaczy, widzów. Odbiorę może pierwszy telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze kłaniamy się. Pan Marek pewnie z Bawarii.
Tak, Marek z Bawarii. Słyszę. Kłaniam się ojcu Grzegorzowi i panu profesorowi. Panie profesorze, raz mieliśmy przyjemność prywatnie porozmawiać, raz w telewizji Trwam czy w Radiu Maria, ale do rzeczy. Panie profesorze, ja na temat wycofania się Exxonu już trzy tygodnie temu, czy cztery, zapowiedziałem się zaraz po śmierci generała Petelickiego, bo to w tym samym dniu, to się stało w piątek, jak się nie mylę, 19, chyba to był 19 czerwca, no w każdym razie, w tym samym dniu, kiedy został zamordowany według mnie generał Petelicki, ogłoszono po cichu, że Ekson się wycofuje z Polski, ale z tego, co ja mam informację, bo pan podążył dwoma krokami, sprawa rzekomo nieopłacalności złóż gazu łupkowego w Polsce i sprawa Rosji. Według mnie, z tego, co ja mogę pana poinformować, sprawa była już od kilku miesięcy, że tak powiem, dogadywana między Stanami Zjednoczonymi, a między prezydentem Obamą, a obecnym prezydentem Putinem. A sprawa tego, że Ekson się wycofuje, była, że tak powiem, przystawieniem pistoletu Eksonowi, bo powiedziano, albo się z Polski koncerny amerykańskie, pierwszy jest Ekson, wycofają i wtedy mają dostęp do złóż północnych, również Arktyki w przyszłości, gazu i ropy naftowej z Rosnieftu i jeśli chodzi o Gazprom, albo w ogóle będzie zamknięta. Ale wiem, że sprawa była dogadowana na najwyższym szczeblu. To jest sprawa ciągnąca się, według mnie zamach smoleński, to był jednym z elementów, było to, że Polska dążyła, również pan, do tego, żeby eksploatować gaz łupkowy. A jeszcze dwa miesiące przed zamachem smoleńskim, w lutym i w marcu, Rosjanie popadli w panikę, że wtedy, kiedy ogłoszono, że Polska ma za sobą około 5 bilionów metrów sześciennych gazu, co starczy na 300 lat do własnej eksploatacji, a na 200 lat na eksport i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie dla mnie te elementy, ja już to głoszę od po zamachu smoleńskim, kiedy połączyłem te wszystkie puzzle, a w tej chwili mi się dokładnie złożyło, jak Ekson się wycofał, sprawa również zaangażowania generała Petelickiego, który w związku z dobrymi kontaktami ze służbami wiedział, co w trawie piszczy, również dotyczące gazu łupkowego, więc te elementy mi się łączą, a do tego dochodzi to, co ostatnio w dniach, sprawa chęci wrogiego przejęcia Akronu. Przez Akron, ten rosyjski koncern chemiczno, jeśli chodzi o nawozy sztuczne, chemię rolniczą i tak dalej.
I azoty tarnowskie, tak?
Tak, i chodzi o to, że to jest ta układanka cała, bo chodziło między innymi o to, żeby przejąć cały przemysł chemiczny po kolei. Również chodzi o Orlen w przyszłości i również jeśli chodzi o Orlen i Petrochemię,
tak?
Gdańską, bo to jest wszystko związane z tą geopolityczną ekspansją Rosji, no, przy uwzględnieniu interesów amerykańskich i chęci dogadania się i z naszymi sąsiadami z Zachodu. Polska ma być tylko terenem działalności gospodarczej, natomiast ma utracić swoją niezależność gospodarczą, również jeśli chodzi o nasze surowce. I sprawa Akronu, sprawa Gazpromu. Ja napisałem z profesorem Jurgenem, z redaktorem Jurgenem Rotem taką książkę Gazprom, das unheimliche Imperium, czyli Gazprom, niesamowite imperium. Tam podaliśmy sprawy, jak Rosja przy pomocy Gazpromu od co najmniej 15 lat wywiera na sąsiadów i różnego rodzaju gospodarcze kręgi przy pomocy również dostaw gazu, gazociągów, tego wzięcia, że tak powiem, w te nożyce Europy i w zachodniej, i wschodniej. I to jest, panie profesorze, według mnie, a nie to, że nieopłacalność, że Ekson nie. Tu chodzi o to, a Ekson, mając to ultimatum, ale jednocześnie posiadając koncesję, otworzył rosyjskim, w cudzysłowie, małym firmom, bo zobaczymy, jaki będzie dalszy ciąg, do możliwości wejścia i zablokowania już na terenie Polski, nie tylko poprzez wycofanie, ale również kontrolę nad pewnymi koncesjami. Także, panie profesorze, ja uważam, że to dziękuję za pana robotę. To są moje, jestem prawnikiem zawodu, ale te rzeczy energetyki tu niektórzy w Polsce nie czują, bo energetyka jest tak strategiczną sprawą i zasoby energetyczne, ta rzadka ziemia. Pani Merkel pojechała, tylko ciekawostka na koniec. Pani Merkel odbyła wielką podróż azjatycką, gdzie odwiedziła między innymi Mongolię, bo chodziło o tą ZLTNRD, czyli tą rzadką ziemię dla elektroniki, dla przemysłu samochodowego, dla baterii samochodowych i tak dalej. To dużo było o tym mówić, tylko Niemcy są poważnym państwem. Natomiast w Polsce rządzą najemnicy. No trudno, przykro mi powiedzieć Polakowi od 30 lat na emigracji, gdzie człowiek walczył o niepodległość Polski i to, co mogłem z siebie dać, ale niestety są to najemnicy nie czujący spraw Polski. Także żegnam, pozdrawiam i chciałbym dowiedzieć się, czy moje intuicje, sugestia, również pewne, że tak powiem, dowody w ręku według pana, że tak powiem, trzymają się kupy w cudzysłowie. Także pozdrawiam, szczęść Boże, kłania się Marek z Bawarii.
Dziękujemy panie Marku za pana głos. Szczęść Boże, panie profesorze.
Krótki komentarz. Rzeczywiście, no, ja jestem wszystkim geologiem, ale także no, muszę także zajmować się
teraz trochę
sprawami związanymi.
Politykiem, tak? No, bo
tak, chociaż bardzo jakoś ciągle nie czuję się politykiem. Staram się być raczej takim działającym patriotą.
Jeżeli mogę powiedzieć, panie profesorze, pan ma świadomość tego, jeżeli chodzi o złoża geologiczne, tak. Znaczenie dla państwa, surowce.
Znaczy po prostu wiedząc, co
i teraz
jest,
będąc
co jest
parlamentarzystą,
wiem, tak. No, staram się to wykorzystać. I po to w zasadzie się starałem być w Sejmie i wiele osób chciało, żebym nie był. No jakoś się udało i to muszę powiedzieć, że dobre słowo ojca Tadeusza na antenie radia, gdzie akcentował te sprawy surowcowe, gdzie pozwalał się mi wypowiedzieć, no spowodowało, że miałem poważne, moje szanse wzrosły, no gdzieś z 14 miejsca, czyli z żadnego, można powiedzieć, udało się mi wejść. Zresztą dzięki wstawiennictwu Zbigniewa Ziobro, który mnie po prostu na tą listę Prawa i Sprawiedliwości dał. Ale wracając do... Oczywiście prawdopodobnie ma pan w wielu wypadkach rację. Ja bym musiał wrócić do moich poprzednich wystąpień, które tutaj miałem. Miałem już 3 razy rozmowy niedokończone. A nie chciałbym się powtarzać, tylko raczej mówić o tych rzeczach nowych. W dużym stopniu ma pan rację, każdy scenariusz jest możliwy. W tego typu globalnych sprawach zwykle istnieje pierwsze, drugie, trzecie i czwarte dno. Różnie może być i polskie państwo powinno na każdą sytuację być przygotowane, powinno mieć organ państwa bardzo perfekcyjnie przygotowany, z najlepszych specjalistów złożony. Ja planowałem, że to będzie 200-250 osób, które będzie narzędziem państwa, które będzie dawało tym orężem czy tarczą, która będzie broniła naszych merytorycznych, naszych interesów, a państwo reprezentujące przez rząd i Sejm będzie
i warto by wtedy
działać.
Takich ludzi nawet utrzymywać, tak?
Ależ oni by, ich jeden dzień pracy zwróciłby się wielokrotnie, dosłownie czasem kilka minut pracy dałoby im zatrudnienie na cały rok. To są tego typu koszty. No proszę zwrócić uwagę, to cała służba by potrzebowała 1 miliard złotych, a na samych gazie w łupkach już straciliśmy grubo ponad 100 miliardów, a stracimy więcej. Podobnie na miedzi, srebrze, pierwiastka ziem rzadkich, no to wszystko, samo funkcjonowanie. Nie ma systemu. Ta służba powinna system wyprowadzić, prawda? Ja to robiłem, ja to starałem się rozwijać od dołu do góry, od służby, od geologów powiatowych, gdzie każdy powiat ma mieć swojego geologa, dzisiaj ponad połowa powiatów nie ma, mocno umocowanego i wzbogacanego finanse, które ze służby pochodziło, więc czyli z tego, co oni by sami na siebie zarobili, dając 1000-krotnie więcej niż biorąc od siebie. A więc to jest potężny zarobek. To jest możliwość zarobku dla państwa i wzmocnienia państwa. No Donald Tusk po prostu tego nie chce albo nie rozumie. Rozumieją to Japończycy, którzy dwukrotnie udostępnili mi łamy swoich takich najbardziej poczytnych czy ważnych czasopism Nikkei. Jeśli by następne slajdy można było pokazać, to będzie to widzieć. Którzy się interesują tym po prostu. Wiedzą, że Polski... Następny dalej slajd, tam gdzie jest Obama. Kilka slajdów dalej, bo tu będziemy już... To są slajdy, które ja poprzednio pokazywałem, więc nie będę tego omawiał. Zresztą już czas się pewnie kończy. Więc oni widzą, doskonale widzą. Obama przyjechał, był do Polski w 2000... To było w czerwcu 2010, 2011 roku, pilnować interesów amerykańskich. Prawda? Ja to opisywałem, zresztą widać tutaj moje obszerne wypowiedzi się tam znajdowały, a to jest najważniejszy japoński dziennik, tygodnik biznesowy. Kilka miesięcy temu napisałem artykuł dotyczącym tego, jak polski gaz może wpłynąć na ekonomię Japonii i Korei. I oni to opublikowali. Zgadzają się z tym, że to też poczytym czasopiśmie biznesowym japońskim. Też to na slajdzie gdzieś tam dalej to jest.
Panie profesorze, mamy telefon. Możemy. Bardzo proszę. Prosimy bardzo.
Dzień dobry, nie będzie pan Chrystus i Maria Zaszedziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie. Jak jest ochroną środowiska przy wydobyciu gazu łupkowego? Kiedyś miałem okazję taki program w telewizji oglądać z Ameryki, gdzie po prostu w jakimś stanie amerykańskim, gdzie ten gaz łupkowy także azo był wydobywany, pokazywali amerykańskich farmerów, którzy zostali pozbawieni wody, a w studniach tych, jak się wrzucało zapałkę, się paliła.
Pan Ernest, tak, bardzo dziękujemy za to pytanie. Ta kwestia też bardzo często była podnoszona u nas, tak? Kwestia ochrony środowiska.
Tak, oczywiście dla celów ochrony środowiska w 2007 roku powołałem już, zanim jeszcze miała powstała służba, bo służba była dopiero na poziomie ustawy, zresztą po konsultacjach społecznych. Czyli w 2008 roku ona już funkcjonowała. Otóż w 2007 roku powołałem Komisję Geoekologii i Metod Analitycznych, która miała ocenić, i była na bodajże 5 podkomisji, jedna z tych podkomisji miała się zająć poszukiwaniem i eksploatacją gazu i ropy w złożach niekonwencjonalnych. Właśnie gazu. I co zrobił rząd PO? Pierwszą rzecz, jaką zrobił, to rozwiązał tą komisję. Zresztą powołałem również Radę Górniczą, która miała się tym częściowo strony prawnej zajmować. Pięć organów kontrolnych, doradczo-kontrolnych, jakie były w ministerstwie, z których tylko cztery ja powołałem, a piąty już funkcjonował, został rozwiązany. Rada Geologiczna, Rada Górnicza, Komisja Geologii i Metod Analitycznych, baza ekspercka GEA, gdzie zbieraliśmy ekspertów, żeby tworzyć polską technologię. I oczywiście Komisja Geoekologii i Metod Analitycznych, mająca się zająć gazem w łupkach, bezpieczeństwem środowiskowym, bezpieczeństwem i problemem Nord Stream i kilkoma innymi rzeczami, wodami podziemnymi i tak dalej.
Czyli wszystko zrobić, żeby nikt nie podniósł głowy ani pytania nie
zadał. To nic nie kosztowało, bo to były organy społeczne z najlepszych fachowców, złożone z profesorów, i baza ekspercka, która miała zbierać tę wiedzę, prawda? Tworzyć polskie know-how, polskie zaplecze. Zresztą dwa projekty. Jeden projekt dotyczący serii monograficznej został zlikwidowany, zaniechany, a drugi projekt, który miał wzmocnić polskie zaplecze laboratoryjne, też został zlikwidowany. Na to miało być przeznaczone łącznie 100 milionów złotych, po to, żeby budować polskie technologie, żebyśmy byli gotowi. 5 lat żeśmy stracili i dzisiaj dopiero Narodowe Centrum Badań i Rozwoju próbuje rozwiązać ten problem, rozmawiając o polskich technologiach. 5 lat. Byliśmy pionierami w Europie, drudzy na świecie, a dzisiaj jesteśmy w ogonie z wielkimi problemami, gdzie od nas uciekają, jeszcze na nas próbuje się w tej chwili, być może, bo ja tego na 100% oczywiście nie wiem, jest wiele, jak powiedziałem, że próbuje się nas szantażować, że odejdą ci czy tamci, nie zapłacą, wezmą, sprzedadzą Rosjanom, tego my nie wiemy, prawda? No to jest wielki bałagan, za który odpowiada przede wszystkim politycznie premier Donald Tusk. No po prostu coś nieprawdopodobnego, że tak można rządzić albo nie rządzić.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Stanisław z Lublina.
Prosimy, panie Stanisław.
Witam ojca Grzegorza i pana profesora. Ja bym się wypowiedział, ja bym tak powiedział. No dziękuję za ten temat i za te szczegóły, jakie tu pan profesor nam przedstawia. Ale ci, co nie mają możliwości, nie oglądają telewizji TVN, czy nie słuchają Radia Maryja, tych rzeczy nie znają.
Ale dzięki temu, że jest taki pan Stanisław z Lublina, pan ma sąsiadów,
tak,
i pan do nich może pójść.
No mam sąsiadów, mogę pójść, ale proszę ojca. Ja bym miał taką sugestię, no po prostu opozycja, te partie opozycyjne, prawicowe, no ja nie widzę w telewizji, żeby przypuściły atak na telewizję publiczną na większy udział w programach telewizyjnych, nawet przy pomocy konferencji prasowych, tłuc ludziom poprzez konferencję prasową takie rzeczy, jak tu dzisiaj, o których mówimy, w tych szczegółach, no bo tak, słupki Platformy rosną, wybory się zbliżają, No duża część ludzi po prostu dalej jakoś o tej platformie myśli tak, jak myśli i słupki takie są. I to po prostu jest zastraszające. Ja nigdy nie słyszałem w telewizji publicznej, żeby załóżmy PiS, no nie mam tutaj do Solidarnej Polski jakichś tam uwag, bo to za młoda partia, ale PiS, kiedy, żeby PiS, załóżmy w mediach publicznych, skarżył się, naciskał na media, że konferencji prasowych tam PiSu się nie transmituje, że nie chce się wpuścić PiSu na media publiczne, na konferencje. Jakoś tak zachowuje się no ta partia tak jak nie mowa, można moim zdaniem. Dlatego moim zdaniem do skutku atakować, nawet włącznie z Brukselą, no bo nie ma tej wolności, jeżeli chodzi o dostęp o te media, już pomijając tą sprawę telewizji TVN.
Panie Stanisławie, czyli możemy na pana głos u sąsiadów liczyć, tak?
Tak, proszę ojca, możemy, ale ja bym jednak...
A ja zaraz zapytam pana profesora, jakie
proponował, żeby tu jednak tak? Nacisk no, na te media duży zrobić i po prostu wchodzić do tych mediów publicznych z informacją, no bo jaki skutek to odniesie?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Panie profesorze, właśnie co robić?
To jest niestety, no, pan postrzega jednak świat, tak jak widzę, to co można zrobić poprzez media tak zwane przyrządowe. Ja nie nazywam tego mediami publicznymi, media przyrządowe. Proszę zwrócić uwagę na dwuznaczność tego stwierdzenia, tego epitetu. Tak? Jeśli tak go traktować. I cóż z tego, że zrobi się konferencje prasowe? Ja miałem wiele konferencji prasowych, gdzie o tym mówiłem. Czy cokolwiek zostało pokazane w telewizji polskiej, niepolskiej, jakiejkolwiek? Nie. Więc konferencje są. Próby pisania w dziennikach, w gazetach są. Jedyne artykuły, które przyjmuję, moje, to jest głównie albo internetowe wydania, albo nasz dziennik. Telewizja Trump pozwala mi się wypowiedzieć, telewizja polska nie. Nie ma tak. Telewizja polska jest zainteresowana bardziej reportażem z zabierania. No bardzo lubię koty, no ale zabierania jakiegoś kota, prawda, gdzieś tam z drzewa, czy przez... To są, że zajmuje się wszystkim, tylko nie tym, co jest istotne. Zajmuje się wszystkim chwaleniem rządu. Więc to nie jest... Nawet my nie mamy nawet światła odbitego. To jest tak, jakbyśmy zaglądali przez dziurkę od klucza i zobaczyli piękne kwiaty i powiedzieli, o jak wesoło. Ale jak popatrzymy dalej, to zobaczymy, że to jest czyjś pogrzeb i tylko wiązalkę pogrzebową widzimy. No tak to mniej więcej wygląda w tej chwili w mediach publicznych. To są media przyrządowe. One służą do czegoś i komuś.
I jakieś rozwiązanie, bo tak pan sobie
powiedziałem, no, że... Rozwiązaniem jest przede wszystkim głosowanie, tylko zrobi się sprzężenie zwrotne dodatnie, prawda, czyli wzmacniające, dlatego mówię dodatnie, ale ze skutkiem ujemnym. Niestety dla narodu, dla państwa. No staramy się, ja się staram jak mogę, proszę mnie traktować też jako po prostu posła prawicy, posła reprezentującego naród. No i tyle. Staram się jak mogę. To, że w mediach nie można tego powiedzieć, tych, które przyrządowych, no to trudno. No nie jestem w stanie niczego więcej zrobić.
A na mównicy sejmowej?
Aż na mównicy sejmowej wielokrotnie występowałem. Ja, interpelacje w tej sprawie były i artykuły w internecie. No proszę przeglądać internet. To jest jednak źródło, które trudno jest jeszcze naszemu rządowi opanować. Stąd właśnie była to akta bardzo mocno bronione przez Donalda Tuska. Potem były protesty, to Donald Tusk chciał jakoś to tam zawiesić, powiedział, że zawiesi i natychmiast co zrobiłem? Przygotowałem projekt ustawy o ratyfikacji akta, bo nie mogłem innego. Ratyfikacja akta, mój projekt ustawy zamiast rządu, po to, żeby od razu agitować przeciw i żeby to upadło. Dlaczego? Tak przewrotnie wydawałoby się. Otóż nie mogłem inaczej zrobić, ponieważ było akta już podpisane, ono częściowo funkcjonuje. I skoro ja proszę o mam projekt ustawy o ratyfikację, to ja jako autor tego projektu przedstawiam go do ratyfikacji, mówiąc o nim źle i głosowanie wychodzi negatywnie. W związku z tym jakby zablokowałem w ten sposób PO przed tym, żeby go chwalić, bo to ja prezentuję ten. No i co się stało? Utkwił ten projekt ustawy w najpierw przez 3 miesiące czy 4 był trzymany w zamrażarce u pani marszałek, a teraz już jest 2 miesiące trzymany w zamrażarce Komisji Spraw Zagranicznych przez pana premiera Schetynę. No i tak to wygląda, przewodniczącego Schetynę, tak to wygląda. No niestety, no, nie dajemy rady, ponieważ nie mamy narzędzi. Głosów było na partie prawicowe za mało, żeby móc sprawiedliwie rządzić Polską.
No. Konsekwencje, tak?
No konsekwencje są, jakie widzimy, no bardzo złe dla Polski. Będziemy jeszcze, jak wiem, rozmawiali w radiu później.
Mam jeszcze głos, panie profesorze.
Tak, bardzo proszę.
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław Wejherowa.
Prosimy, panie Jarosławie.
Serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza i pana profesora, dzień który panie. Miałem przyjemność również się spotkać na konferencji w Toruniu, w Wyższej Szkole Społecznej Medialnej. Więc panie profesorze, jaki koń jest, każdy widzi, prawda? Więc tutaj różne metody mogą być stosowane, ale co z tego, jeżeli nie ma większości w Sejmie? Moje pytania zmierzają w takim kierunku, może na tematy takie bardziej konkretne. Mówi się o szczelinowaniu, mówi się o wodzie płuczkowej. Proszę powiedzieć szczerze, czy w tej wodzie zawierają się chemikalia różnego rodzaju, których tu nie chcę już wymienić, bo to by zniechęciło wielu słuchaczy, a w ostatnim numerze tygodnika Uważam, że był artykuł z panią jakąś z Komisji Europejskiej na temat ekologii i energii, zielonej bodajże, która bardzo zachęca nas do lobbowania łupków, gazu łupkowego, ale w tym artykule, bodajże autorem jest wywiadu Igor Jankę, mówi się o stosowaniu metody, która była w Austrii i tam jest taki składnik, zaraz jak to się nazywa, który jest z kukurydzy. Skrobia kukurydziana, o. Skrobia kukurydziana wchodzi w skład płuczki, którą oczywiście woda i piasek. Czy oprócz tego jeszcze coś innego będzie zawierała płuczka? O co chodzi? My jesteśmy bardzo zaniepokojeni o zanieczyszczenie polskich morza, właściwie wód geotermalnych. To są prawie te same porównywalne głębokości. Co zostanie z naszej wody geotermalnej, zdrowej, leczniczej, której słyszymy, że już Toruń przygotowuje się do wykorzystania jej, jeżeli ona będzie zanieczyszczona, nie daj Boże, różnym rodzajem zanieczyszczeń chemicznych, prawda? Więc to jest jedna sprawa. Jeżeli to możliwe, bardzo bym prosił o jednoznaczną odpowiedź. Co będzie w składzie chemicznym tej płuczki?
Dziękuję, panie Jarosławie. Pozdrawiamy Wejherowo.
Skład chemiczny, to za co, jeszcze raz powtarzam, to za zbadania tego, kontrole i tak dalej, miała odpowiadać Komisja Geoekologii i Metod Analitycznych i ta komisja została jeszcze w samym końcu 2007 roku przez PO rozwiązana. A ja ją po to powołałem między innymi w Ministerstwie Środowiska. Oczywiście tam jest bardzo dużo związków chemicznych, bo tutaj trzymam taki przykładowy łupek, prawda, skałę. To w tej skale tkwią pojedyncze cząsteczki, dosłownie rozproszone metanu. Jest go bardzo dużo, ale on jest rozproszony. I ten metan wydobywany jest w ten sposób, że skała jest rozdrabniana przed wysokim ciśnieniem, prawda, impulsami i tak dalej, czasami innymi metodami, nawet mikrowybuchami. I dopiero potem wprowadzana jest substancja, która jak detergenty wypłukuje, pierze. Można powiedzieć, jak brud się wypierze z ubrania, tak samo tu wypłukuje metan, odkleja ten metan. I on powolutku ucieka ze skały i w ten sposób wybieramy ten gaz. A więc tych substancji może być dużo i one będą ciągle ewoluowały. Na tym między innymi polega technologia. Nie tylko na rozdrobnieniu skały, ale także na tym, żeby umieć jak najbardziej efektywnie wypłukać i wyciągnąć gaz. Wyprzeć go w jakiś sposób, zabrać, odkleić, tak żeby nie tkwił dosłownie wewnątrz ziaren mineralnych, bo on aż tak w ten sposób tkwi. Nie tylko w pustych przestrzeniach, ale także dosłownie niemal wewnątrz ziar mineralnych. Więc ja nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, jakiekolwiek substancje chemiczne by były, to one tam mogą być. Znaczy, o bezpieczeństwo miała zadbać Polska Służba Geologiczna i jej nie powołano, mimo że ustawa już była gotowa do tego i do dzisiaj jej nie ma. No i nikt nie jest w stanie tego zapewnić, więc dlatego nie wolno było wydawać więcej koncesji. Kontrolować i brać udział w budowie polskiej technologii, to było zadanie między innymi.
Panie profesorze, a jak to wygląda? Bo nieraz myślimy o tych zanieczyszczeniach. To tak jak ściek, tak? Dostaje się do rzeki, później do morza.
To wszystko musi chodzić w układach zamkniętych, oczyszczanie i tak dalej. Wszystko można popsuć. Samochód jest bardzo niebezpieczny, bo ludzie giną. Tak się zdarza, prawda? Natomiast każda działalność ludzka ma wpływ na środowisko. No, nie oszukujmy się, nawet to, że dzisiaj możemy rozmawiać przez telefon komórkowy, to też jest zanieczyszczenie związane z falami elektromagnetycznymi. Internet, radio, telewizja, jeździmy samochodem, są zanieczyszczenie. To CO2 akurat specjalnie zanieczyszczeniem nie jest, ale są inne. Ściera się guma, pyły i tak dalej. No, taka jest sytuacja, tylko chodzi o to...
I gdzieś, gdzieś tam jest człowiek,
gdzieś tak? tam jest człowiek i teraz chodzi o to, żeby tego człowieka chronić, środowisko chronić i można rozwiązać tak, może rozwiązania wprowadzić takie, żeby ten człowiek był chroniony, środowisko chronione i po to trzeba odpowiednie kompetentne organy, odpowiedni ludzie powinni być na miejscu. Rząd PO, to co było przygotowane, zniszczył i niczego innego nie zrobił, wydając koncesję na zasadach fatalnych dla państwa polskiego. Zrobił to nie tylko z gazem, ale także z miedzią, z srebrem,
przy wydobyciu gazu z łupków możemy
tak
czuć się bezpiecznie, jeżeli będą zachowane
tak, oczywiście,
procedury,
że tak,
będą
oczywiście,
odpowiednie służby.
Tak. Filmy, które są pokazane w internecie, w dużym stopniu to jest manipulacja. Jeśli tam jest rzeczywiście gaz, ten może gaz pochodzić z innych warstw, ja tego nie wiem. Nikt nie wie, w których miejscach to było robione, w jaki sposób, kto miał jaki interes, kto kogo opłacił. Przecież to nie był za darmo zrobiony film. Więc prosiłbym z dużą ostrożnością nie dać się manipulować, ale przede wszystkim naciskać ten rząd, żeby wreszcie coś zrobił. No, bardzo mi uniemożliwia tworzenie czy przepchnięcie tej ustawy, pokazanie tej ustawy o powołaniu Polskiej Służby Geologicznej, bo to jest podstawowy organ i podstawowe dzieło, które musi być wykonane, żeby Polska stała się w jakimkolwiek sposób broniona. Musi uczciwi ludzie, kompetentni ludzie tworzyć organ państwa, który będzie to wszystko koordynował, będzie dbał o nasze interesy i zarobi się na siebie natychmiast. Mówię, 6 projektów ustaw przedstawiłem. To, a tutaj powiedziano, że w mediach tego nie widać. To jest, myślę, dużo, bo na przykład z tego, co wiem, to, no to być może to jest najwyższa liczba w Sejmie w tej chwili na indywidualnego posła.
Interpretacji projektów.
Projektów ustaw dotyczących nauki, dotyczących geologii. I ten jeden związany z ACTA właśnie, więc w ogóle z mediami. No, 3 projekty uchwał z powołaniem nowych komisji, Komisji Surowców i Energii, żeby jednak się zajęła sprawą. Także raport, podłożenie zespołu surowców i energii, wysłanie do NIK-u prośby o wykonanie kontroli w tym zakresie, w jaki sposób niektóre działania związane z gazem w łupkach były wykonane. Inne przygotowania są projekty. Prawda, no, projekty uchwał i tak dalej. Tego jest sporo, nie wiem, blisko 100 wystąpień na mównicy sejmowej, w komisjach. No, pracy jest bardzo dużo, jeśli człowiek zaangażuje. Natomiast niestety, będąc w opozycji, no, w większości wypadków jest to wszystko ignorowane. Czasami robione jest w ten sposób, no chociaż tyle dobre z tego, że jest odrzucone, a potem powtórzone innymi słowami, to już przez partię rządzącą i to wtedy w tej chwili i to przechodzi i to już jest akceptowane. No chociaż tyle dla Polski zrobione. No, oczywiście autorstwo przypisywane już jest wtedy partii rządzącej.
Tak. Mamy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Poznania mówi. Może na początek mam taką prośbę, abyśmy jednak nie używali takiego stwierdzenia nasz rząd. To nie jest nasz rząd, to nie jest rząd dla Polski, który pracuje. To jest moja jedna prośba. Druga rzecz. Proszę sobie przypomnieć, że mapa geologiczna Polski została stworzona przez USA za czasów prezydentury Wałęsy. I to działa. Na podstawie właśnie tej mapy są sporządzane prace, które cały czas w Polsce trwają. Ja mam jeszcze taką wiadomość dla pana, ponieważ jest z ostatniej chwili taka wiadomość, że Rządowe Centrum Legislacji zwalnia pracowników i to w bardzo dużej ilości. No, są przygotowani inni, którzy w tym momencie będą brali udział właśnie w tych pracach związanych z firmami, które obejmą właśnie dotyczące ten temat, czyli gazu łupkowego i nie tylko. I mam jeszcze takie pytanie. Kiedy polscy patrioci, prawica stworzą wobec tej sytuacji zagrożenia naprawdę bytu Polski, kiedy stworzą taką informację przez takie środki przekazywane, które po prostu będziemy my, Polacy, wiedzieli, ile nas sprzedano, a ile nas jeszcze zostało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Mario, ja tak używam tego słowa nasz rząd, bo czy nam się to podoba, czy nie, to jednak ten rząd decyduje o tym, co w Polsce dziać się będzie.
nami rządzi, chociaż tak, ja się z nimi identyfikuję.
I tutaj może potrzeba tej dbałości, spodziewamy się dbałości ze strony rządu o nas, tak, o obywateli, no ale jeżeli tego jest mało, to my musimy zabiegać o to, żeby ta świadomość i ta odpowiedzialność też w rządzących rosła, wszystko robić, tak, nawet jak tutaj pan poseł mówi, pan profesor, że no, przymuszać, tak, bo nie możemy sobie
tak
na to
stawiać, no, mówić
pozwalać.
Głośno, mówić z mównicy, co się staram robić, gdyby, proszę przeglądać internet, proszę przeglądać sejmometr, patrzeć, co poszczególni posłowie mówią, ich wystąpienia są w internecie, na stronie www.sejmometr, da się wszystko obejrzeć. Z pewnym poślizgiem dwutygodniowym, powiedzmy, ale jednak to widać, co posłowie mówią, i serdecznie zapraszam także na stronę internetową www.jedrysek.eu i tam będzie można więcej się komunikować, po prostu tym można się komunikować, jest Facebook również i tak dalej, więc proszę tam szukać, bo w mediach przyrządowych tego po prostu nie znajdziemy, tam znajdziemy obraz, można powiedzieć, ja bym powiedział śmiało, no ja to odczułem jako obraz zupełnie zmanipulowany, nie pokazujący przypadkowo prawdę albo wybraną prawdę, prawda? No, jeżeli pokażemy na szachownicy fragment szachownicy, to będziemy myśleli, że mamy obraz czarny, to jest raz czarny, raz biały, prawda, na szachownicy. Tak to w tej chwili wygląda w mediach przyrządowych i chwała Bogu, że możemy tutaj mówić w tych rozmowach niedokończonych, bo one chyba nigdy się nie dokończą, nie skończą. Niestety, no przykre dla Polski, że taka w tej chwili sytuacja jest. Naprawdę, proszę mi wierzyć, wielu posłów z prawej strony walczy bardzo ciężko o to. To jest bardzo trudna pozycja w Sejmie, być w opozycji i cokolwiek pokazać. Internet jeszcze jest w miarę wolny i trzeba pilnować, żeby akta nie weszły. Ja czekam na to, żeby móc wreszcie przedstawić tak sposób ratyfikacji akta, żeby te akta przestały działać, bo to jest morderstwo dla polskiej wolności słowa w internecie.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, drodzy państwo, był pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, poseł na Sejm RP. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję też i państwu dzisiaj o surowcach i energii, o też tym zamieszaniu wokół gazu z łupków. Dziękuję za uwagę. Zapraszamy po 21.45. Będziemy nasze rozmowy kontynuowali z naszym gościem. Teraz dziękuję za telefony. No i za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zofia Dziewica.